i jesteście już przygotowani do pracy zdalnej. Mentalnie znacie pojęcia różnice między pracą zdalną a pracą tylko online. Jesteście przygotowani sprzętowo, po remanencie sprzętu, po wyborze internetu, po dokładnym ustaleniu, kto w domu z jakich sprzętów powinien korzystać. Czas na aplikacje do komunikacji, bo przecież w końcu po coś te sprzęty mamy. A teraz większość pracy zdalnej jest oparta na komunikacji właśnie. Czy to tekstowej, czy audio, czy wideo, czy mailowej, czy wielu innych formach. Bez komunikacji nie ma możliwości tworzenia tego, co macie zrobić, przekazywania efektów. To jest podstawa i dlatego trzeba korzystać z najlepszych aplikacji do komunikacji i form komunikacji. A najlepsza komunikacja jest asynchroniczna. Co to znaczy? Komunikacja asynchroniczna to taka, co nie odbywa się na żywo pomiędzy dwiema czy większą ilością osób. Jeżeli więc nie pracujesz na infolinii, ogranicz do minimum rozmowy live. W pierwszej kolejności powinniście zrezygnować z tych, które są połączeniami telefonicznymi. Czy podróżujecie, czy pracujecie w miejscach, gdzie nie jesteście sami, to zawsze lepiej jest odczytać czy odsłuchać wiadomość w dogodnym czasie i tak samo odpowiedzieć. Czy jest to wiadomość tekstowa, czy nagranie audio, czy wideo, zasada jest taka sama. Ja polecam najbardziej nagrania audio, używam ich od wielu lat i są najwygodniejszą formą komunikacji do nagrania i odsłuchania wszędzie. Używajcie jak najmniej maili, a na innych komunikatorach dzielcie komunikację na określone zadania i grupy ludzi, również tą prywatną. A najbardziej unikajcie komunikacji synchronicznej, bowiem bardzo małe jest prawdopodobieństwo, żeby w jednym momencie dwie osoby, a już na pewno więcej osób, miało tak samo dogodne okoliczności do rozmowy synchronicznej, było w takiej samej, tak samo dobrej formie i żeby to wszystko sprowadzało się do efektu, jakiego wszystkie strony się spodziewają. Najczęściej natomiast większość osób musi się podporządkować zwoływanym wideokonferencjom, które tak się stały modne niestety, bo ostrzegałem przed tym w swoich podcastach na początku pandemii, żeby nie dać się zwieść modzie na wideokonferencje, bo one nie pomagają w pracy. Mało tego, są bardzo dużym utrudnieniem właśnie z tego względu, że ciężko wyobrazić sobie, aby wszyscy w tym samym momencie byli tak samo przygotowani do ich odbywania, zwłaszcza w momentach, których nauczyła nas pandemia, kiedy jest kryzysowe home office, kiedy wszyscy są w domach i ciężko jest znaleźć naprawdę taki moment, by spokojnie przeprowadzać wideokonferencję i inną rozmowę bez obciążania innych. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Jest to również nauka wyciągnięta z pandemii, kiedy trwają jakieś emocjonalne okresy w życiu ludzi z powodów pandemicznych, politycznych, jakichkolwiek innych wydarzeń, takie zbiorowe, to każda rozmowa synchroniczna, no oczywiście oprócz tych korporacyjnych, gdzie jest tam wideokonferencja z ustalonym planem, gdzie trzeba odsiedzieć te swoje dupogodziny jak w biurze, to w każdej rozmowie pojawia się wątek osobisty, którego nie sposób pominąć. To tak jak w czasach, w których nauczył nas rok 2020, że każda rozmowa właściwie zaczyna się i kończy na koronawirusie. Na ogólnych kwestiach z nim związanych, albo na informacji, że ktoś z bliskich, z rodziny jest chory, na pytaniu, reakcji. Ludzie dzielą się emocjami i choćby jedna ze stron nie miała ochoty tego wysłuchiwać, no to empatia nie pozwala powiedzieć, że nie chcemy wiedzieć, co się dzieje u drugiej osoby i tracimy energię i emocje w czasie komunikacji synchronicznej zupełnie nie na to, do czego była przewidziana. Chcieliśmy załatwić jakiś temat zawodowy, a zamiast tego wysłuchaliśmy całej historii o tym, kto jest chory, na co, co go boli i w ogóle jak to jest źle. Tymczasem jeżeli taką wiadomość nagramy, najlepiej w postaci audio, ale jeżeli potrzebujemy komuś spojrzeć w oczy, to może być w postaci wiadomości wideo, proszę bardzo, to ten, do kogo ona ma trafić, odsłucha w dobrym momencie i również odpowie nam wtedy, kiedy rzeczywiście będzie mieć coś do powiedzenia i jeszcze w określonym czasie, bo te wiadomości zawsze, każda powinna być jak najkrótsza, pamiętajcie. Czy to jest tekstowa, czy audio, czy wideo, powinny być najkrótsze. Dobrym ćwiczeniem jest porozumiewanie się ze znajomymi na Messengerze facebookowym, bo tam jest minuta ograniczenia nagrania i wtedy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo trzeba się sprężyć, żeby w minucie zawrzeć rzeczywiście wszystko to, co chcemy powiedzieć, a w większości przypadków nie potrzeba więcej niż ta minuta, więc warto sobie takie ćwiczenie robić. Ja z uporem maniaka powtarzam o tych wadach komunikacji asynchronicznej. W różnym kontekście mówię o tym w kilku odcinkach, więc nie dziwcie się, jak jakieś informacje się będą powtarzały. To dlatego, po pierwsze, żebyście je sobie lepiej utrwalali, a po drugie, to, co trzeba zrobić, czego się trzeba dowiedzieć, czego nauczyć, żeby przestawić się na pracę zdalną, to się wzajemnie przenika w różnych sferach. I temat komunikacji asynchronicznej jest tak samo związany z aplikacjami do komunikacji, żeby wybrać takie, które pozwalają również na komunikację asynchroniczną, jak i z dobrym zarządzaniem czasem i trybem pracy. Wobec tego przyzwyczajcie się do tego, że jak jakieś tematy się powtarzają w odcinkach w innym kontekście, a wy uważacie, że już macie je odhaczone, no to nie ma problemu, można sobie przewinąć ten fragment, przyspieszyć, czy po prostu pomyśleć o niebieskich migdałach w trakcie, jeżeli czujecie, że wy już wszystko na ten temat wiecie. Polecam wam w notatkach do odcinka blog firmy Nozbe, taka firma polska wyspecjalizowana od wielu, wielu lat w budowaniu i tworzeniu aplikacji do pracy zdalnej, a w związku z tym posiadają też bardzo dużą wiedzę na temat takiego trybu i tam znajdziecie więcej o wadach komunikacji synchronicznej. Namawiajcie wszystkich wokół siebie na ograniczanie takiej komunikacji synchronicznej. Jeśli użyjecie odpowiednich argumentów, to trafi to na podatny grunt, bo te wady tego typu komunikacji dotyczą wszystkich. Natomiast jeżeli już taka musi następować, to w pierwszej kolejności wybieraj połączenie audio. Takie wybierajcie. Zastanawiajcie się wspólnie, czy dodanie wideo na pewno poprawi jakość komunikacji. Po pierwsze, wtedy potrzebujemy bardzo dobrego łącza internetowego. Zauważyliście już pewnie to, kiedy włącza się połączenie wideo, dodaje się kamerkę do audio, nawet w prywatnych rozmowach ktoś z rodziny mówi: włącz kamerkę, pokaż dzieci, i wtedy bywa, że po jednej czy po drugiej stronie siada połączenie. Więc warto sprawdzić przed połączeniem synchronicznym wideo, czy w ogóle łącze internetowe wasze i drugiej strony to umożliwia. Swoją drogą, to jest bardzo dobry pretekst, który wam polecam, jeżeli wy nie czujecie potrzeby takiego połączenia wideo, to po prostu mówcie, że macie słabe łącze. Zresztą pewnie zauważyliście już na różnych wideokonferencjach, że są osoby, które tłumacząc się słabym łączem mówią, że pozostają tylko na połączeniu audio, po to, żeby mieć luz. Po chwili widać już, że wyłączają też u siebie mikrofon, żeby ich nie było słychać. Tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle na tym połączeniu dalej są. W sieci jest też wiele filmików o sprytnych dzieciakach, które potrafią fajnie obchodzić lekcje zdalne. Oczywiście najczęściej wiedząc więcej o internecie i o technologiach od swoich nauczycieli. I potrafią ustawić obrazek siebie nagranego czy nagranej wcześniej słuchającej niby z wielkim zainteresowaniem pani nauczycielki i wrzucić go na połączenie, a w tym czasie tak naprawdę na drugim komputerze grają sobie spokojnie w Minecrafta. Kreatywność dzieciaków w tym względzie jest wielka, ale dorosłych też. Ja miałem niedawno jedno z bardzo niewielu połączeń wideokonferencyjnych, na jakie się zgodziłem, tylko po to, żeby poznać, zobaczyć zespół osób, z którymi przez dłuższy czas tworzę teraz pewne projekty. No i tam z jakichś 20 kilku dorosłych osób 1/3 natychmiast poinformowała, że właśnie mają problem z internetem, że nie włączą kamerki. Potem widziałem, że wyłączyli dźwięk. Więc dorośli kombinują jak dzieciaki, ale to są tylko dowody na to, jak złym wyjściem w większości przypadków jest ta komunikacja synchroniczna. Więc jeżeli wasza rozmowa nie ma dotyczyć tego, co rzeczywiście trzeba załatwić tu i teraz, omówić w burzy mózgów, to unikajcie tego. Taka komunikacja synchroniczna najczęściej dodaje stresu i niepotrzebnie obciąża uwagę. W dodatku powoduje, że cały czas czujecie się jak w światłach reflektorów na środku sceny. Jest już zjawisko zoomizmu, określone przez psychologów. W Stanach leczą się ludzie przez przeładowanie wideokonferencjami w czasach pandemii. One doprowadziły nie tylko do skrajnego przemęczenia, ale nawet właśnie do tego zjawiska, które od najpopularniejszego komunikatora, który jest wielkim wygranym pandemii, urósł do wartości nie wiadomo ilu tam miliardów dolarów, czyli Zoom. I Zoomis powstał od nazwy tego komunikatora. Więcej opowiadałem o tym zjawisku jesienią tego roku, gdzie się tylko pojawiło w moim podcaście pod tytułem Wirus Zoomizmu atakuje. I możliwość odsłuchania tego podcastu macie w materiałach do odcinka. Możecie zrobić to tutaj, na stronie naszego kursu, a możecie też się przerzucić z okienka tego podcastu na Spotify czy do dowolnej innej aplikacji, gdzie on jest dostępny. Do komunikacji zarówno tekstowej, audio czy wideo ja rekomenduję WhatsApp jako najpopularniejszy i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Nie dajcie się nabrać, że inne jak Signal, Telegram oferują większy poziom bezpieczeństwa, szyfrowania itp. Wprost przeciwnie. Bo dokładnie jest tak, że mają ten sam protokół szyfrowania, jeśli w ogóle to taki wtrend być może wielu z Wam niepotrzebny, bo w końcu kto potrzebuje szyfrowania, ale ponieważ bardzo często się o tym mówi, to warto wiedzieć, że w tych komunikatorach wszystkich tych samych i w Messengerze Facebookowym też jest taki protokół szyfrowania end-to-end, polegający na tym, że po jednej i po drugiej stronie połączenie jest szyfrowane i w związku z tym nie można go przechwycić pomiędzy. Oczywiście, jeśli stalibyście się z jakiegoś powodu, zostalibyście w zainteresowaniu służb jakichś wielkich wywiadowczych, no to one mają swoje sposoby, Pegasusy i inne, żeby każde urządzenie namierzyć. Natomiast jak gdyby chciał Was podsłuchiwać partner, partnerka, ktoś z pracy, no to przy tych komunikatorach będzie to prawie niemożliwe albo bardzo utrudnione. Używajcie WhatsAppa z rozwagą i ja proponuję, jeżeli macie dużo pracy zdalnej, żeby to był właśnie wasz komunikator do pracy i do kontaktów zawodowych, a Messenger Facebookowy do kontaktów prywatnych. Dlaczego? One oferują tak naprawdę już w tej chwili te same funkcje, ale Messenger ze względu na powiązanie z Facebookiem powoduje, że tam macie najwięcej kontaktów prywatnych i znajomych. Więc tam budujcie sobie grupy znajomych do prywatnych konwersacji. To mogą być też znajomi z pracy. A na WhatsAppie trzymajcie się tych spraw zawodowych, żeby nie przeładować sobie powiadomień z komunikatora. Jeżeli chcecie poznać wszystkie funkcje WhatsAppa, to zamieszczam w notatkach do odcinka link prosto do strony WhatsAppa, gdzie wszystkiego się dowiecie. Zobaczcie też bardzo fajny film z 8 przydatnymi sztuczkami WhatsApp i poradnik, jak uruchomić WhatsApp dla użytkowników takich najmniej zaawansowanych, dla których to naprawdę będzie pierwsze doświadczenie i dla tych z Was, którzy mają w ogóle bardzo mało kontaktu z nową technologią, to tu jest bardzo fajny poradnik, jak uruchomić WhatsAppa. I w WhatsAppie róbcie tak. Twórzcie sobie grupy współpracowników, pracowników, z którymi działacie i też podgrupy do konkretnych tematów. Czyli na przykład jeżeli z dwojgiem, trojgiem osób pracujecie nad jakąś kwestią, to twórzcie grupę, nazywajcie ją tak, jak nazywa się ta sprawa, którą macie załatwić i wymieniajcie się dokumentami, linkami, wiadomościami, audio właśnie w ramach tej grupy. Potem jest Wam wszystko łatwo znaleźć, bo jak się wchodzi w wiadomość i w tą grupę, to klikacie na górę, pojawia Wam się wyświetl multimedia grupy, linki, dokumenty i wszystko jest w jednym miejscu. Trzymajcie się też jednej ważnej zasady w takiej komunikacji i WhatsAppowej, i Messengerowej, żeby odpowiadać na konkretną wiadomość. Znacie na pewno ten ból, kiedy zwłaszcza grupa uczestniczy w dyskusji i pojawia się tyle wiadomości, że po chwili już nie wiadomo, kto do jakiej się odnosi i na jaką odpowiada. Dlatego starajcie się odpowiadać konkretnie do wątku, do jakiego się odnosicie, a robi się to tak, jeśli jeszcze tego nie wiecie, wiadomość, którą widzicie wyświetloną, przesuwacie palcem w prawo, czy to na Messengerze, czy w WhatsAppie. Jak przesuniecie ją w prawo, to wtedy automatycznie włącza Wam się możliwość odpowiedzi na ten konkretny wątek i to widać potem w komunikacji, że odpowiedzieliście na ten wątek. Jeśli używacie WhatsAppa czy Messengera na komputerze, to tam jest możliwość kliknięcia na rozwinięcie opcji wiadomości, na którą odpowiadacie i tam też pojawia się Wam możliwość odpowiedz i odpowiadacie na tą konkretną wiadomość. Warto się tego trzymać, warto poustawiać też sobie inny dzwonek na wiadomości grupowe, inny dzwonek na wiadomości od pojedynczych osób, wtedy już wiecie, że ten inny sygnał wiadomości grupowej na WhatsAppie informuje, że to pewnie coś związanego ze sprawami zawodowymi. No i warto w końcu, co powtarzam wciąż, przekonać wszystkich do tego, żeby kolejność wybierania formy wiadomości była taka. Najpierw zawsze najkrótsza możliwa wiadomość tekstowa. Jeżeli miał to być dłuższy tekst, to lepiej wiadomość audio, ale też starajmy się, żeby była jak najkrótsza. Jeżeli jest wysoce uzasadnione poczucie, że ktoś powinien zobaczyć Was w wiadomości wideo, jak coś przekazujecie, że ważna jest Wasza mowa ciała, uśmiech, spojrzenie, tylko w takim przypadku nagrajcie wiadomość wideo lub jeżeli w trakcie tej wiadomości coś pokazujecie po prostu. Jeżeli pokazujecie, gdzie jesteście albo pokazujecie cokolwiek, co powinna zobaczyć druga strona. Ale dopiero kiedy wiecie, że to jest potrzebne, to przestawiajcie się na te poziomy komunikacji, a nie wysyłajcie wiadomości wideo, żeby zapytać WhatsApp, jak nazwa komunikatora, po prostu kogoś, co słychać. Trzeba to dobrze przemyśleć i pilnować drugiej strony komunikacji, żeby również postępowali tak w stosunku do Was. I jak będziecie konsekwentni, to zobaczycie, jak się poprawi jakość Waszej komunikacji. Jeśli mail, którego oczywiście też namawiam, żeby używać w jak największym ograniczeniu, tylko wtedy, kiedy jest niezbędny, bo większość komunikatorów jest lepsza. Maile to już powinien być taki finalny moment komunikacji, kiedy umawiamy się, że w mailu ktoś prześle większe pliki, czy jakieś zestawienie, czy coś, nad czym się powinno pracować na komputerze. Jeśli macie pracować już na mailu, to koniecznie Gmail. Jeśli nie posiadacie oczywiście jakiegoś konta firmowego, do którego jesteście zobowiązani do używania, ale jeśli nawet takie, to warto je połączyć z Gmailem i to jest bardzo wygodne. Gmail powinniście powiązać z dyskiem i kalendarzem googlowskim. Załóżcie sobie konto Google, jeśli jeszcze je nie macie i z tym kontem powiążcie mail, dysk, kalendarz i tak dalej. To naprawdę jest wygodne. Używając maila, używajcie całego pakietu edytora dokumentów od Google Docs przez prezentację po arkusze. Nie wysyłajcie nikomu Worda, błagam. To jest przeżytek z jakichś starych, stacjonarnych komputerów z pakietem Office. Potem ten Word się nikomu nie otwiera, kto już ma urządzenia z Androidem i inne nowoczesne rozwiązania, a Google Docs otwierają się zawsze. Udostępniajcie tylko takie pliki, nad którymi możecie pracować online z każdego urządzenia. I inni, których zaprosicie do edytowania też. Wtedy po pierwsze każdy może nanosić odpowiednie zmiany, komentarze i to wszystko online jest stale aktualizowane. Po drugie, bez względu na to, z jakiego urządzenia zalogujecie się na swoje konto, możecie pracować dalej na tym dokumencie. Więcej o tym, jak udostępniać pliki w dysku Google, znajdziecie w notatkach do tego odcinka, jak publikować pliki Google również i dowiecie się też wszystkiego o pracy z dokumentami Google. To wszystko jest w rozszerzeniu do tego odcinka. W związku z tym, aby być konsekwentnym do wideokonferencji, polecam również w pierwszym miejscu Google Meet. Googlowski komunikator, który jest powiązany z waszym kontem Google i z Gmailem, więc zaproszenia można wysyłać z Gmaila. One się automatycznie wpisują do kalendarza. Przypominają i wam, i drugiej stronie o tym, że mieliście się spotkać, skomunikować na Google Meet. W drugiej kolejności polecam Zoom lub Skype. Oba komunikatory są bardzo podobne, ale tylko jeśli druga strona wymaga tego, żebyście wybrali któryś z tych programów. Dlatego uwaga, WhatsApp spokojnie wystarczy, bo posiada większość funkcji tych komunikatorów. Dopiero jak potrzebujecie jakichś zaawansowanych czatów, udostępniania sobie ekranu, który polecam bardzo, bo na pewno pamiętacie, ile razy zdarzyło się wam tłumaczyć komuś coś, albo ktoś wam tłumaczył, co macie zrobić w danym programie na komputerze, gdzie macie kliknąć. To jest koszmar rozmów telefonicznych czy innych, kiedy ktoś tłumaczy wam, albo wy komuś, co ma zrobić na swoim komputerze. A w większości komunikatorów macie opcję udostępnienia ekranu w czasie rozmowy i wtedy ktoś widzi wasz pulpit, albo wy widzicie czyjś pulpit i to jest bardzo wygodne rozwiązanie i jedna z większych sensowności wideokonferencji. Nie po to, żeby patrzeć sobie głęboko w oczy, tylko po to, żeby udostępnić ekran swojego komputera. To jest bardzo sensowne. W notatkach do odcinka znajdziecie dokładne wyjaśnienie, linki do wyjaśnienia, jak tworzyć grupowe wideokonferencje na WhatsApp i wtedy dopiero zobaczycie, jak wiele możliwości ma ten komunikator i dopiero jak stwierdzicie, że czegoś wam w nim brakuje, to przesiadajcie się na kolejne komunikatory, a nie od razu Microsoft Teams czy inne rozwiązania. Jak widzę zaproszenia, które ciągle dostaję na spotkania na Microsoft Teams, w celu, żebyśmy o czymś chwilę porozmawiali, co po pierwsze możemy sobie wysłać w nagraniu audio, czy czasem nawet wiadomości tekstowej, a po drugie ktoś zaprasza do zaawansowanego programu, który ma bardzo wiele funkcji po to, żeby sobie tylko pogadać. Najczęściej ja mówię wtedy, jeżeli nie chcę kogoś urazić, a powinienem się dopasować do niego, to informuję, że mam problem z internetem i połączenie zwykłe audio będzie szczęśliwszym rozwiązaniem i bardzo często się zdarza, że druga strona przyjmuje to z ulgą wielką, bo tak naprawdę sama nie chce siedzieć przy biurku i się męczyć na tym Teamsie. Zamieszczam wam w notatkach do odcinka też fajny film z 10 poradami, jak używać Zoom, jeśli zdecydujecie się na ten komunikator, albo po prostu osoby, które chcą z wami rozmawiać, takiego używają. Fajny film z instrukcją obsługi Zooma i bardzo ważny o tym, jak dobrze wyglądać przed kamerą, oraz film 9 kroków, dzięki którym zabłyśniecie na wideokonferencji. Bo teraz skupmy się na tym, jeżeli jesteście wśród osób, które rzeczywiście muszą używać wideokonferencji, wideokonferencyjnych połączeń. No choćby dlatego, że prowadzicie dla kogoś zdalne lekcje, korepetycje, kursy, lekcje śpiewu, cokolwiek, albo macie narzucony przez firmę taki tryb, że musicie pracować w tych wideokonferencyjnych połączeniach, to tutaj macie bardzo dużo do wygrania. Więcej niż w jakimkolwiek innym komunikatorze jest czynników, funkcji, trików, tipów, jak zwał, tak zwał, które pomogą wam być lepiej odbieranymi, zabłysnąć i spowodują, że wasz przekaz będzie odbierany lepiej nie tylko świadomie, ale podświadomie. Bo jak przypomnicie sobie różne połączenia wideokonferencyjne, jak kogoś źle widać, gdzieś patrzy w dół, jest słabo oświetlony, ma jakiś taki dziwny kadr, to choćby mówił najciekawsze rzeczy, traci na tym. No pomyślcie, co by było, gdyby w waszych ulubionych, czy programach telewizyjnych, czy programach streamingu, czy vlogach, ktoś, kogo lubicie słuchać, mówił do was właśnie z jakiegoś krzywego kadru, spoglądając gdzieś w dół źle ustawionego laptopa, to od razu bardzo na tym dużo traci, a mało osób o tym myśli. Traktuje te kamerki w smartfonach czy w laptopach jako takie no, zło konieczne, przyłącza się do wideokonferencji, spod byka trochę patrząc. Najczęściej ludzie łączą się w taki sposób, że mają po prostu laptop na biurku i siedzą przy nim i tak się łączą i to są te wszystkie osoby, które tak z góry patrzą do niżej ustawionej kamerki laptopa. Tymczasem kamera powinna być zawsze na wysokości oczu. Czyli wy laptopa powinniście postawić na kilku grubych książkach. Nie wiem, czy ktoś ma w domu jeszcze encyklopedię, to by kilka tomów tu się przydało. Do takiego poziomu, żeby mieć go na wysokości oczu. Myślcie też oczywiście zawsze w czasie wideokonferencji używajcie słuchawek i mikrofonu. Nigdy nie rozmawiajcie bez tego, bo to nie tylko obniża wasz komfort, ale uniemożliwia wszystkim innym uczestniczącym przez echo powracające do was spokojne słuchanie. I tu znowu, nawet jak się świetnie przygotowaliście do wideokonferencji, to nie posiadając słuchawek czy mikrofonu, stracicie na niej. Mając słabą kamerkę, oświetlenie też. Tło rozpraszające również. Moda z kolei na korzystanie z tych wirtualnych teł, które oferuje już nie tylko Zoom chyba, no to też jest jakiś obłęd, bo ludzie wybierają te tła, nie myśląc w ogóle, że one odciągają uwagę od tego, co mają do powiedzenia. Ich się powinno używać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w czasie wideokonferencji jesteście w miejscu, w którym absolutnie nie możecie pokazać, co jest z tyłu. No bo wstydzicie się bałaganu, drapanych ścian, albo nie chcecie po prostu, żeby osoby, z którymi rozmawiacie, wiedziały, gdzie jesteście. Wtedy okej, ale we wszystkich pozostałych przypadkach nie nadużywajcie tych wirtualnych teł, tylko zadbajcie o to, żeby po prostu za wami był w miarę neutralny widok, by dobrze korzystać, jeżeli nie macie specjalnego oświetlenia, ringu świetlnego dla tych, którzy potrzebują, ci, którzy używają, ci, którzy uczą przez wideokonferencję, ci, którzy mają kontakty z klientami, próbują coś sprzedać w czasie wideokonferencji i chcieliby zadbać o to, jak wyglądają, to po pierwsze muszą zobaczyć wszystkie te filmiki, które dałem w opisie do odcinka, ale po drugie mieć światło. Najlepiej ring świetlny, znacie to już z wielu połączeń, czyli ten taki LED-owe koło, które jest używane często przez make-upistki też, ale jest świetne właśnie do połączeń wideokonferencyjnych. Je można też już za 200 zł kupić całkiem przyzwoity. Ringa taka inwestycja się zwraca, bo po prostu lepiej wyglądacie, lepiej się czujecie, lepiej wyglądając i ludzie przyswajają też lepiej to, co macie do przekazania, jeśli jesteście dobrze oświetleni. Warto o tym wszystkim myśleć, bo przy komunikacji i przy pracy zdalnej dobry dobór środków, które opakowują to, co macie do powiedzenia, pokazują was w lepszym świetle, dosłownie i w przenośni, są bardzo istotne. Bo jak pomyślicie o tym przez chwilę, to zrozumiecie, że nawet najlepszy przekaz przy słabym połączeniu stanie się po prostu gorszym. Nawet najciekawsze przedstawienie projektu, jeśli za wami będzie odwracające uwagę tło, a wy będziecie wyglądać źle i połączenie się będzie rwało, też zostanie odebrane inaczej. Dlatego jak ze wszystkim przy pracy zdalnej, przy przestawianiu się na pracę zdalną, trzeba się do tego przygotować i będzie to wasza wielka przewaga, bowiem naprawdę wciąż tylko nikły procent, a raczej promil ludzi o tym myśli i używając tych porad, o których ja wam mówię i tych, które znajdziecie w materiałach zebranych przez naszych researcherów do tego odcinka, spowodują, że po prostu zabłyśniecie na każdej wideokonferencji i będziecie mieć olbrzymią przewagę nad innymi, ale przede wszystkim komfort wasz, dobrego samopoczucia, bo przecież nie we wszystkim chodzi o konkurowanie. Jeśli jesteście w większej grupie, czasem może chodzić tylko o to, żebyście sami dobrze się czuli ze sobą. To ostatecznie bywa najważniejsze. Ale jeżeli macie komuś w czasie tego połączenia coś tłumaczyć, coś sprzedać, do czegoś przekonać, no to oczywiście jakość jest tak samo ważna, jak to, jak staracie się ubrać, mieć dobry make-up, uczesać i tak dalej, wybierając się z kimś na spotkanie, żeby zrobić na nim wrażenie. Często przy połączeniach wideokonferencyjnych zapominamy, że takie przygotowanie jest jeszcze ważniejsze niż w realu. I jest jedna podstawowa zasada na koniec. Jeśli nie możecie być dobrze przygotowani, dobrze oświetleni, czuć się dobrze ze sobą, czuć, że jesteście fajnie ubrani, fajnie uczesani. Jeżeli nie macie pewności, że jesteście też w miejscu, które nadaje się do pokazania i że to wszystko razem może być dobrze odebrane, to zawsze lepiej skłamać nawet, że macie słabe połączenie internetowe albo awarię kamerki i zdecydować się na połączenie synchroniczne audio, niż na siłę robić to wideo i dużo na nim stracić. Zapraszam do zadawania pytań tradycyjnie w komentarzach do tego odcinka. Na wszystkie odpowiem, na te krótsze tekstowo, na pozostałe audio. Jeśli nie chcecie ich zadawać w komentarzach, nie chcecie się ujawniać, bo jeśli ktoś ma ochotę, to zawsze zachęcam do podania chociaż imienia i wieku. Fajnie, jeżeli ktoś chce się podzielić też tym, czym się zajmuje, ale jeśli macie ochotę zadać pytanie całkiem anonimowo, no to ja zapraszam również do tego na mail kontakt@pracujzdalnie.net. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.